pomiędzy biegunami.
W programie Między biegunami w Radiu Kraków w ostatnim czasie tak podróżowaliśmy po nieco bliższych zakątkach świata.
Bo to obiecywaliśmy Państwu, naszym słuchaczom, że będziemy zabierać Was w miejsca te przedwakacyjnie, inspirująco, mogące Wam się spodobać, a które dla nas są też czasami nieodkryte, czasami nowe.
Najlepszym przykładem są Czechy, które ostatnio odwiedziliśmy i myślę, że...
Oj, tam wrócimy jeszcze.
To miejsce jest absolutnie, do którego trzeba wrócić. Wyobraź sobie, że rozmawiałem ze znajomymi różnymi w ostatnim czasie, opowiadałem o wyjeździe do Czech, do kraju pardubickiego i powiem szczerze, że nam podczas naszej podróży pojawił się pomysł, przeprowadźmy się do Czech. No zawsze taki pomysł się gdzieś pojawia, to znaczy mnie przynajmniej.
Praktycznie zawsze, jak jesteśmy w jakimś kraju, to takie pomysły Kuba mamy.
Natomiast spotkałem się z ludźmi, którzy już nawet pierwsze kroki poczynili, żeby to zrobić. I przeprowadzka do Ostrawy znajomym już gdzieś na horyzoncie się pojawiła, więc to nie jest taki odosobniony pomysł. Więc jeżeli Państwo gdzieś będą podróżować niedaleko, to proszę też się zastanowić nad tym. Ja natomiast ostatnio też podczas wyścigu kolarskiego byłem na Słowacji, po tamtej stronie Tatr. Nigdy tam, Bartek, wcześniej nie byłem. Zresztą o tym też już mówiłem na antenie Radia Kraków. I to jest miejsce, które absolutnie trzeba również zobaczyć.
Jest spokojniej.
Jest spokojniej. Ja nie wiem, jak to się dzieje.
Że jest to tak niedaleko. Mniej, myślę, tych Słowaków, Czechów i może dlatego to życie też spokojnie im płynie po drugiej stronie Tatr i Beskidów. Natomiast dzisiaj, drodzy Państwo, troszeczkę zaprzeczymy tej naszej obietnicy zabierania Was w miejsca bliskie, przygotowania Was też i nas samych również do sezonu wakacyjnego, do urlopów, do wyjazdów.
Ale to może być inspiracja na dłuższą podróż.
Na przeprowadzkę, bo naszym gościem będzie człowiek, który wyjechał w podróż, a potem ta podróż stała się jego życiem.
No właśnie, a jeżeli chodzi o podróż tą życiową, to my zawsze to powtarzamy w programie Między biegunami, żeby mieć otwarte głowy, otwarte oczy i cały czas szukać możliwości takich wyjazdów.
Bartek Pisiak.
Kuba Niziński.
I nasz gość dzisiaj jest nim Wojtek Ganczarek. Witaj, Wojtku.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I chyba tak słuchałem Was, jak opowiadaliście o tym, o tych miejscach bliskich i dalekich, to akurat miejsce, od którego zaczniemy, czyli Meksyk, no leży dość niedaleko, nie? Bo to za kopcem Wandy, tam kawałek dalej jeszcze, tramwajem można dojechać.
Bar Meksyk.
Jest taki przystanek Meksyk, pamiętam.
Był taki,
już nie ma.
Nie jestem pewien, czy on został po przebudowie, czy nie, ale faktycznie. No, to tam inspiracja?
Nie, ale...
Wylądowałeś gdzieś w czasie twojego paruletniego jednak pomieszkiwania w Krakowie, studiów gdzieś na przystanku Meksyk i on cię tak zainspirował?
No byłem tam i to jest chyba taka najbliższa podróż latynoamerykańska, jaką można zrobić z Krakowa, tak.
No po drodze ewentualnie zahaczając o Azory na Atlantyku, ale Wojtku, twoja przygoda z Krakowem trwała dobrych kilka lat, bo studiowałeś w mieście Kraka fizyka, matematyka, kariera naukowa prawie że, ale w pewnym momencie podjąłeś decyzję, kupuję bilet w jedną stronę i był to bilet właśnie do Meksyku i to nie na ten przystanek, nie był to bilet godzinny w Krakowie, tylko bilet lotniczy. No i decyzja, jadę do Meksyku. Skąd taki pomysł? To była taka chwila gdzieś właśnie po studiach, że czas coś zmienić w swoim życiu, czas spróbować czegoś nowego, może jakieś doświadczenie albo jakiś taki gap year sobie zrobię, czyli taki rok przerwy przed wejściem w to dojrzałe, dorosłe, zawodowe życie?
Dojrzałe życie.
Jak to brzmi?
na wszelki wypadek zdecydowałem nie wchodzić. Mówią, że strasznie. Rzeczywiście, tak jak mówisz, większość chyba moich znajomych, jeśli nie wszyscy, na przykład z fizyki w szczególności, bo fizykę teoretyczną na UJ-cie to nie wiem, ilu teraz kończysz, ale kiedyś, wie pan, kiedyś, jak myśmy kończyli, to nas było chyba 7 na roku. No i właściwie wszyscy kontynuowali jakąś tą karierę naukową i to był taki oczywisty wybór, prawda? Jak już tam się dotarłem do tego 5 roku, to oczywiste było robić doktorat, a dla mnie to nie było tak oczywiste, że miałem wątpliwości, czy to akurat jest rzeczywiście dla mnie, więc stwierdziłem, dobrze, pojadę sobie w podróż dłuższą, myślałem dłuższą, rok, może półtora roku. To i tak mi się wydawało strasznie dużo czasu, prawda? Rok w podróży, co ja tam będę robił? Może się zanudzę. No i w tym czasie może przemyślę sprawę i coś mi się rozjaśni. No i raczej mi się nie rozjaśniło. Pojawiły się kolejne pytania, no i tak właśnie się stało, że ta podróż się przedłużyła.
Przedłużyła się do 10 lat. Startowałeś ze swoją podróżą jako fizyk w podróży.
Ale wiesz, a ty myślisz, że jak Wojtek opowiadał o tej fizyce i mówił, że przemyślenia mu się różne pojawiały podczas tej podróży, to myślałem, że raczej filozofowi się powinny pojawiać, a myślałem, że te wyliczenia matematyczne i statystyczne jasno mogły pokazać drogę. A to jednak ten filozof gdzieś w tobie jest.
No nie, wiesz, no, fizyka czy matematyka jest jasna, jak jasne jest pytanie, nie? Jak masz jakiś konkretny problem do rozwiązania, to wtedy możesz go rozwiązać jakby matematycznie. Natomiast jeżeli nie masz zdefiniowanego tak jasno, co chcesz, no tak. Trudno też oczekiwać tak wiele od tych narzędzi technicznych, można powiedzieć, nie? Które są matematyką czy fizyką.
Słuchaj, prowadziłeś bloga Fizyk w podróży i ja, śledząc twoje poczynania przed tymi 10 laty, jak wyruszyłeś w drogę, w pewnym momencie zauważyłem, że ten fizyk zniknął z nazwy twojego bloga. No właśnie, to był ten moment, w którym uznałeś, okej, ja już chyba jednak na te studia doktoranckie nie wrócę.
No nie, ten rebranding, tak to się chyba nazywa, to jest dość nowy. Ja stwierdziłem, że sobie rebranding, w szczególności profilu na Facebooku, właśnie jak wróciłem z tej podróży, bo wtedy wróciłem, czyli to było 2 miesiące temu. No i też kwestia, czy wróciłem, czy mam przerwę.
Czy teraz jesteś tylko chwilowo w Polsce?
Tak, z wizytą wpadłem. No bo teraz to już ani nie fizyk, ani nie w podróży, więc no nie zgadza się, nie? Poza tym też jest taka kwestia, powiedzmy, rzeczywiście, jeśli chodzi o marketing, powiedzmy, nie? No bo ja na przykład piszę książki albo robię filmy dokumentalne, no i ktoś patrzy, no fizyk w podróży, to ten to pewnie pisze o pedałowaniu, jakieś nudy podróżnicze, prawda?
Podstawia coś tam do wzoru, jakiejś prędkości.
Nie warto, więc stwierdziłem, że zmienię to na po prostu moje imię i nazwisko, czyli Wojciech Gonczarek, i nie będę jakby wystawiał się na to zagrożenie.
Słuchaj, a kiedy poczułeś, no bo wyjeżdżasz w 2013 roku, okej, zaczynasz podróż w Meksyku, zaraz gdzieś kolejne etapy tej podróży wypytamy cię o nie, no bo skończyłeś w Argentynie, na samym południu Ameryki Południowej. Skończyłeś, oczywiście mówię tutaj z trzema kropeczkami, ale kiedy ty poczułeś, że to już nie jest podróż, tylko to już jest takie życie w podróży. To już ty żyjesz po prostu, zarzucasz gdzieś kotwicę i po prostu spędzasz tam kilka miesięcy, rok, może dłużej, bo tak twoja podróż wyglądała.
Tak, z tym, że to tak ona koniec końców wyglądała, z tym, że ten, nie było tak, że to był jedna chwila olśnienia, że teraz to będzie wyglądać tak, tylko to był stopniowy proces, bardzo długi. No, była taka chwila, taki moment, kiedy ja zostaję w Wenezueli na ponad rok, to był pierwszy taki bardzo długi postój w jednym kraju, znaczy postój, no przebywanie w jednym kraju, bo to nie było tylko stanie w jednym miejscu. No i nawet po tym tak długim czasie jakby jeszcze nie zaskoczyłem. Zobacz, jak jestem ciężki po prostu w zrozumieniu pewnych rzeczy, nie? Jeszcze się nie rozumiałem i stwierdziłem, no dobrze, teraz tyle posiedziałem w tym jednym miejscu, teraz przyspieszę. Przyspieszę i przez jakiś czas będę się szybciej poruszał i zostanę na dłużej w Paragwaju. Taki już był wtedy pomysł. No i w Paragwaju rzeczywiście zostaje dłużej, ale po drodze też tak naprawdę, no w Ekwadorze, który jest niewielki, zostaje 5 miesięcy i to też dość sporo jak na Ekwador, można powiedzieć. Więc jakby mój umysł trochę dużo czasu potrzebował, żeby zrozumieć, że można powiedzieć taki idealny model podróży, jakbyś mnie teraz zapytał, jaki jest idealny model podróży teraz, dzisiaj, według mnie w 2023 roku, no to właśnie to było taki, no przede wszystkim bez limitu czasu i bez pośpiechu, nie? No bo traci się właśnie na tym, że nie wiem, jesteśmy w jakimś miejscu, coś nas interesuje, kogoś chcielibyśmy poznać albo poznać bliżej, ale mówimy, kurczę, muszę, nie wiem, 14 być w domu, nie? I się traci. A może to ważniejsze by było, żeby zostać w tym miejscu i poznać bliżej, niż być od 14 w domu, nie?
Słuchaj, a to nie jest też tak, że ta nasza podróż, przeskakiwanie z jednego miejsca w kolejne, odkrywanie czy to powoli, czy szybciej, danego kontynentu, danego regionu, zamienia się troszeczkę w życie w podróży w momencie, w którym na przykład, nie wiem, wynajmujemy jakieś mieszkanie, czy miejsce, w którym spędzamy więcej czasu, albo ewentualnie kupujemy jakiś środek transportu, który pozwala nam właśnie gdzieś te kotwice zarzucić, typu jakiś camper van, czy inny samochód, no bo wiadomo, dzisiaj można i osobówkę przerobić na samochód, w którym można spać i można żyć, znamy takie przykłady. Jak to w twoim przypadku było, bo u ciebie środkiem transportu przez dużą część podróży był jednak rower.
No przez całą podróż właściwie.
No i... Jeden rower?
Tak, tak. On tam stoi chyba. Jeszcze stoi.
Pod radiem. No, wiesz, 10 lat w Ameryce Południowej, ale pod radiem Kraków to różnie może być.
Pierwszy raz w Kolumbii mi się zdarza właśnie tak wynajmować jakieś miejsce konkretne, żeby zostać dłużej. To jeszcze nie było tak długo, bo to były 2 miesiące w jednym miejscu. Potem w Wenezueli to jest 2-krotnie, bo w Caracas i w Meridzie też 3 czy 4 miesiące coś tam wynajmowałem. No więc można powiedzieć, że to wtedy już tak się... Znaczy obiektywnie, jeśli
istnieje... Rozpakowujesz do końca plecak. O.
Tak, tak. I to się gdzieś tam wydarzało, prawda? Z tym, że ja jeszcze nie zaskoczyłem i tego nie zrozumiałem. Dopiero dzisiaj, czy w jakimś czasie, tak sobie myślę, no tak. Ale wtedy, tak ci mówię, już wynajmowałem tu 3 miesiące, tu 4, a potem stwierdziłem, że teraz będę jechał szybciej. Po co? Nie wiem, po co.
Wojtek Ganczarek dzisiaj w programie Między Biegunami o swojej długiej, długiej podróży. Radio Kraków, program Między Biegunami. Wojtek Ganczarek dzisiaj w studiu Radia Kraków opowiada o swojej podróży, która miała być krótką podróżą, okazała się bardzo długą. Wojtek, bo my o te kwestie, jak dochodziłeś do tego momentu, już coś tam powiedziałeś, pewnie mógłbyś o tym bardzo długo mówić, o tym, jak zarzuca się kotwicę podczas takiej podróży.
Bo kilka książek napisać, chociaż już kilka na koncie masz, o czym też, o co cię podpytamy.
Zacznij od początku tej podróży, bo ja wiem, że ciężko powiedzieć w tak krótkim programie, całe 10 lat, ale jednak, pojechałeś pierwsze w jakie miejsce?
Meksyk. To był Meksyk.
Jaki był plan?
Plan był taki, żeby przejechać kontynent, prawda? Przejechać.
Na południe.
Na południe.
Wziąłeś rower ze sobą?
Tak, tak, już wziąłem rower ze sobą. Ten sam, który kupiłem w Krakowie jeszcze. Jak istniało Gumtree, pamiętasz?
Bo było.
No tak. 350 zł kosztował. Bo też w sumie to też się o tym opowiada czasami, bo to jest taki zwykły rower. Ludzie czasem zwracają uwagę, że o, jak to takim zwykłym rowerem? No tak, no ma 2 koła, to jest...
Ale nie buchnęli ci nigdzie go? Nie. W Ameryce Południowej?
Nie, ale buchnęli mi w Krakowie trąbę.
To tego, który buchnął, tutaj zwracamy się z apelem. Trąbeczka powinna wrócić do właściciela.
Wojtku, kontynuuj, bo Bartek by tak, wiesz...
Dobrze. Więc Meksyk, Ameryka Środkowa, czyli tam tych krajów jest sporo, bo są małe. Gwatemala, Belize, Salwador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Potem mamy Kolumbię. W Kolumbii właśnie jest taki pierwszy moment, kiedy zostaje gdzieś na dłużej w Capurgana, w takim miejscu.
Ale dlaczego? Słuchaj, bo ty chciałeś przejechać na południe, tak? I to był cel. Więc to się w jakichś ramach czasowych zamykało jednak na początku chyba.
No nie było konkretnej daty. Nie było była taka mniej więcej wizja, że mniej więcej rok, półtora. Tak wydawało mi się, ale nie było jakieś, nie wiem, że tam 1 sierpnia
lecę.
Nie było czegoś takiego. Nie było w szczególności biletu powrotnego, prawda? No i stopniowo to się zaczyna spowalniać. Pierwszym spowalniaczem jest takie miejsce, szkoła cyrkowa w Granadzie w Nikaragui. Tam spędzam 3 tygodnie. To wtedy to było bardzo dużo już, bo wcześniej jakieś takie postoje to były 2, 3, 4 dni górę.
A dlaczego tam zwolniłeś?
No tak wyszło. To są właśnie takie rzeczy, które wychodzą i które trudno byłoby zaplanować właśnie przed wyjazdem, prawda? Też jakby mówiąc o tym, jak też... Padają gdzieś tam takie pytania o podróży, jak się przygotować, jak zaplanować. No właśnie, może nie zaplanować za dużo, bo potem jakbym zaplanował właśnie, jakbym miał taką datę, że nie wiem, któregoś tam dnia chcę być w Panamie i przejechać tą Nikaraguę, to bym nie został w tej szkole i tam by się nie wydarzyło, co się wydarzyło.
Ale co było motywem, żeby zostać? Interesowałeś się sztuką cyrkową?
Nie pamiętam, jak znalazłem tą szkołę cyrkową tak naprawdę teraz. Chyba ktoś mi powiedział, tak mi się wydaje, bo raczej bym jej nigdzie indziej nie znalazł. Ktoś mi powiedział o niej.
Że jest taka. Mhm.
Tak, i pojechałem, no i tam, to jest taka szkoła dla dzieci właśnie z jakichś takich trudniejszych kontekstów. No i była też potrzeba, żeby ktoś pomógł w lekcjach z matematyki. No i zostałem tam troszkę, coś tam niewiele, ale pomogłem, prawda? I poznałem też, jak to się mówi, takich podróżników latynoamerykańskich, Zobaczyłem, jak oni podróżują, jaki jest ich styl podróżowania. Trochę się nauczyłem od nich tego podróżować. Potem swoją drogą z Sandrą z Meksyku przez parę miesięcy podróżowaliśmy razem i też takiego know-how podróżniczego latynoamerykańskiego od niej nabyłem. Więc no tak to się działo. Tak to się działo. Potem jak będziemy dalej powiedzmy rozmawiać, to też tak się dzieją rzeczy, które gdzieś tam wychodzą same, nieplanowane i wpływają na mnie i na podróż.
Czyli ta szkoła cyrkowa była takim pierwszym spowalniaczem
tak.
tej historii i później co się wydarzyło?
Potem Capurganá, to jest taka miejscowość między Panamą i Kolumbią, prawie że na granicy, to jest taka miejscowość dla nas tego, że tam trzeba zrobić przesiadkę, bo między Panamą i Kolumbią podróżuje się albo samolotem, albo drogą wodną, bo nie ma drogi. No i Capurganá jest znane z tego, że tam trzeba wysiąść z jednego statku i wsiąść na drugi, żeby już przepłynąć do Turbo albo do innego klifu w Kolumbii, które są połączone drogą. No i to jest bardzo piękne miejsce też. Miejsce, w którym nie ma samochodów, bo tam właśnie nie dochodzi droga, więc ma taki swój rytm bardzo jeszcze jakiś, nie wiem...
Zdecydowanie spowolniony.
Bardzo spowolniony. Tam są osiołki, które... Jest tylko jeden ten pojazd spalinowy, to jest traktor, który... z którym się śmieci zbiera po wiosce. Wiosce, bo to w sumie jest taka wioska. No i tam Sandro kolebiliśmy z tą Meksykanką i stało nam się coś takiego, że przyjechaliśmy i myśleliśmy, no dobrze, trzeba będzie poszukać następnego statku. No ale też ładnie jest, nie? To zostaniemy do jutra. No zostaniemy. A następnego dnia, ty, mówisz, jakiś wodospad jest. Idziemy na wodospad. Idziemy. To jeszcze dzień. Potem jeszcze był tydzień, potem jeszcze 2 miesiące z tego wyszły. I też spotkaliśmy taką parę hiszpańsko-kolumbijską, która miała podobną sytuację. No i tam już została 5 lat, już dziecko się urodziło, więc...
W tej miejscowości.
Tak. Zapuścili korzenie.
Więc niebezpieczna miejscowość. Niebezpieczna miejscowość. Zobaczyliśmy to niebezpieczeństwo i uciekliśmy.
Ale przepłynęliście na drugą stronę i pojechaliście dalej.
Tak, 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 dokładnie.
I co dalej?
No i dalej Sandra pojechała do Bukaramangi, tam gdzie się je mrówki, a ja do Kolumbii i w tej Kolumbii, do Wenezueli. No i ta Wenezuela gdzieś mnie zatrzymała na jeszcze więcej, czy na te rekordowe właściwie rok z miesiącem.
A dlaczego Wenezuela cię na tyle zatrzymała?
Bo jest piękna i są bardzo mili ludzie, no i do tego, że są ci bardziej mili ludzie i jest pięknie i człowiek się czuje jak u siebie właśnie tak ciepło przyjęty, no to jeszcze jest ten kryzys. Kryzys, no, który oczywiście nie jest przyjemny, ale jest ciekawy. Jest ciekawy i daje nam taki kontekst zupełnie inny, prawda? No nie wiem, idzie do sklepu i nie ma mydła. To może niektórzy starsi słuchacze pamiętają, ale ja nie. Więc jesteśmy w takiej miejscowości, w takim kraju, gdzie nie ma mydła.
I wielu innych produktów.
Wielu innych produktów. Ale to jest taki może głupi przykład, ale jasny chyba, nie? Że, bo rzeczywiście pamiętam w pierwszym tygodniu, jak gdzieś tam poszedłem na jakiś targ i spytałem o mydło i ludzie się z mnie śmiali, prawda? No i wtedy człowiek sobie zdaje sprawę, to jest taki przykład podstawowy, znaczy ich jest więcej, ale na tym prostym przykładzie człowiek widzi, że są takie kraje, są takie miejsca na świecie, gdzie życie działa inaczej, prawda? No bo nawet w innych krajach Ameryki Łacińskiej, nie wiem, w Salwadorze, w Argentynie, gdziekolwiek, pójdzie do sklepu, jest to mydło, jest gorsze, droższe, tańsze, lepsze, ale to jest, jakieś jest. A więc jeżeli tak po prostu nie ma, więc człowiek mówi, kurczę, są takie kraje, są takie miejsca na świecie, gdzie... to życie jakby działa inaczej, zupełnie inaczej niż nam się wydawało. No i potem oczywiście się człowiek dowiaduje o innych rzeczach. No ale to zainteresowanie razem z tym, że się człowiek przyjemnie czuł, znaczy ja się przyjemnie czułem w tej Wenezueli, no sprawia, że zostaje na dłużej.
Potem decyzja o podróży dalej na południe?
Potem, tak, bo tam zostaje, pisze, tam powstaje ta książka Upały, Mango i Ropa Naftowa, częściowo o Wenezueli, tak kryzysowo i historycznie też, a częściowo o podróży, to jest tak pół na pół. No i wtedy czytając właśnie o historii regionu, o historii Wenezueli, ale historii kontynentu w ogóle, zwraca moją uwagę Paragwaj. Paragwaj, który zawsze jest wyjątkiem. Jak coś tam się dzieje wszędzie, to ale w Paragwaju było inaczej, prawda? No i dodatkowo ten Paragwaj to nie jest kraj pierwszego wyboru, jakiś bardzo znany. Nawet w samej Ameryce Łacińskiej jest nieznanym krajem.
I też uznawany za jeden z najbiedniejszych, co nie jest na pewno magnesem, żeby też przyciągał turystów.
Tak. No więc te miejsca takie mniej znane zawsze jakieś przyciągały mnie bardziej, jak tam wcześniej, jak jeszcze mieszkałem w Krakowie, jeździłem na wakacje, jeździłem stopem, to też lubiłem takie miejsca typu Białoruś albo Armenia albo Karabach.
No ale dobrze, gdzie Wenezuela, gdzie Paragwaj, no bo to jednak praktycznie całą Amerykę Południową trzeba
minąć parę krajów,
przejechać.
Tak. Tak. Więc wracam do Kolumbii. W tej Kolumbii w sumie tak między wjazdami i wyjazdami to się robi też w sumie sporo czasu, bo jakieś 8 miesięcy. Że Kolumbia jest ogromna. Kolumbia to jest taki wszechświat zupełnie osobny i przebogaty. To nawet sama geografia narzuca tą różnorodność w Kolumbii, bo kojarzysz Andy, nie? Andy, które gdzieś tam biegną przez cały kontynent. I te Andy na granicy między Ekwadorem i Kolumbią rozdzielają się na trzy kordyliery, na trzy pasma. Więc te trzy pasma gór, wysokie, 4-5 tysięcy metrów, narzucają wielką różnorodność, bo takie pasmo górskie gigantyczne jest taką oczywistą barierą kulturową, barierą klimatyczną i tak dalej. To nawet widać, jak się przejeżdża, nie wiem, stąd do Czech, nie? Czy na Słowacji. Widać, że są tu różnice, a to nie są jeszcze tak wysokie góry, więc wyobraźmy sobie góry na 4000 metrów. Logiczne, że będzie różnica, jakiej przekroczymy. Więc jest Kolumbia, jest Ekwador, jest Peru. Peru, które jest długie. I w Peru spędzę, chociaż jest tak długie i tak znane, bo ludzie lubią jeździć do Peru, nie? To w Peru właśnie to jest jeden z krajów, gdzie najmniej czasu spędzam. 3 miesiące zaledwie.
A byłeś w Machu Picchu?
Nie.
No właśnie.
Nie.
Czyli to, co jest magnesem dla większości osób odwiedzających Peru, ty spokojnie sobie zostawiłeś gdzieś z boku, bo jednak chciałeś jechać swoim rytmem po tych swoich miejscach i naturalnie jakby ta twoja droga tworzyła się w trasie.
Tak, tak. Zresztą to jak mówiliśmy trochę też o tym planowaniu, nie? Jak ja planuję czy myślę o drodze, to oczywiście mam jakiś taki mniej więcej kierunek, nie wiem, na południe, prawda? Czy teraz, nie wiem, pojechałem trochę na południe, teraz pojechałem trochę na wschód. Ale taką konkretnie dokładną trasę, no to tam mam przewidziano, nie wiem, kilka dni do przodu, nie? No bo potem może się zdarzyć, że ktoś ci coś powie, to pamiętam, już tak było w Salwadorze, gdzieś jeszcze na początku nawet podróży. Gdzieś już byłem, powiedzmy, na południu Salwadoru, ktoś mi powiedział, że czy na północy jest taka wioska, że tam coś tam robił. No dobra, no to pojedziemy, nie? I zawróciłem 200 km w górę. Więc są takie momenty w podróży, gdzie po prostu człowiek się kieruje tym, co ci mówią. Nie zawsze, nie? Ale zdarza się i zdarza się, że to dobra decyzja właśnie.
A ludzie spotkani na twojej drodze często decydowali właśnie, spotkanie z nimi, rozmowa z nimi decydowała o tym, że podjąłeś decyzję, a to zmieniam trasę, jadę teraz tu, albo jadę razem z nimi, albo zostaję po prostu?
No tak, tak, tak jak ci mówię. No, to się wydarzyło po raz pierwszy w Salwadorze i potem się wydarzało kilka razy. Też właśnie sytuacja zostaje tu na jakiś czas. Też się zdarzało, że ktoś na przykład zaprosił, czy dobrze przyjął, czy i człowiek no, zostawał. No, miał tylko spędzić noc, a spędził kilka dni albo więcej.
Mówiłeś, że przeskoczyłeś do Paragwaju, bo to było miejsce inne niż te wcześniejsze, że jak coś się dzieje w Ameryce Łacińskiej czy Południowej, to tam się dzieje inaczej.
Tak.
I później co się wydarzyło?
No potem rzeczywiście w tym Paragwaju zostałem. Znaczy, tak jak teraz mówiliśmy, przejechałem no trochę szybciej. Mhm. Nie tak bardzo szybko, ale trochę szybciej właśnie Kolumbię, Ekwador, Peru, Boliwię i wjechałem do tego Paragwaju i tam rzeczywiście zatrzymałem się na prawie rok. Znaczy, zatrzymałem się. Tam bardzo intensywnie jeździłem właściwie po całym kraju, bo odwiedziłem wszystkie departamenty w jakimś stopniu, jedne mniej, inne bardziej. No i tam rzeczywiście dowiaduję się, że oprócz tego, że historycznie Paragwaj jest dość oryginalny, to widzę, że ta współczesność również jest interesująca. No i właśnie zaczynam też zbierać materiały do książki, która potem powstaje i też zaczynam filmować. To się zaczyna w Paragwaju moja historia z filmem dokumentalnym.
Wojtek Ganczarek, dzisiaj gościem programu Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Rozmawiamy o Ameryce Południowej, o podróży przez Amerykę Południową, a właściwie o twoim, Wojtku, 10-letnim pobycie, życiu na kontynencie południowoamerykańskim. Dojechaliśmy w końcu do Paragwaju, bo twoja podróż wystartowała w Meksyku z różnymi historiami gdzieś tam pobocznymi. Trafiasz do Paragwaju, jedziesz na rowerze, cały czas tym samym, kupionym w Krakowie za 350 zł. Dojeżdżasz do Paragwaju, udaje ci się ten kraj poznać, piszesz książkę, zaczynasz kręcić filmy dokumentalne. Skąd właśnie pojawił się pomysł na to, żeby zająć się także filmem, obrazem?
I historia jest dość banalna, o tyle, że jak byłem w Caracas, bo ja w tej Wenezueli spędzam ponad rok, ale to jest taki element, bo to wszystko oczywiście jest dużo bardziej skomplikowane niż to, co opowiadamy. Jest taki moment w podróży, kiedy ja dojeżdżam do Bogoty I wracam do Wenezueli na chwilę i to jest taki w sumie jedyny element w podróży, jedyny moment w podróży, kiedy nie jadę rowerem. Wtedy jak jestem w Bogocie, zostawiam tam większość rzeczy, zostawiam rower i wracam na chwilę do Wenezueli, bez aparatu nawet. I zaczyna mi brakować tego aparatu, prawda? I kupuję sobie aparat taki analogowy. Przy okazji będę miał aparat, jeszcze się pobawię w fotografię analogową. No i to był jakiś taki Pentax, chyba to się nazywało K1000, jakoś tak, analogowy. No i on miał obiektyw 50 mm, bardzo przyjemny, który sobie potem...
Taka stałka.
Tak, taka stałka, którą potem zacząłem używać w moim Pentaxie cyfrowym. No i właśnie, zauważyłem, ale fajny obraz ma, prawda? No, znaczy na wideo, na nagraniu wideo. No to może coś można było pokręcić. No i zaczynam jakieś takie proste, najpierw jakieś nagrania, typu, o, chłopak jedzie na rowerze, znaczy ja, ale szybko mi się to nudzi oczywiście. I w Paragwaju zaczynam nagrywać wywiady i po nagraniu kilku tych wywiadów stwierdzam, że właściwie można by było jakoś to wyrzeźbić z tego jakiś film dokumentalny. No i to też, oczywiście to nie znaczy z jednej strony to jest takie moje jakieś pragnienie czy chęć, no ale z drugiej strony jest taka kwestia też w Paragwaju, którą obserwuję, którą się obserwuje, że jest to takie, jest dość duże rozbicie społeczne, o czym mówię. Tam Paragwaj jest, można powiedzieć, takim krajem skolonizowanym powtórnie już w XX wieku. Właśnie ze względu na swoją historię, ze względu na taką gigantyczną wojnę z końca XIX wieku, kiedy wybija się 90% mężczyzn. To jest wyjątek w Paragwaju. Ameryka Łacińska nie jest krajem wojen już w tej epoce niepodległościowej. Za wyjątkiem wojen, w których uczestniczył Paragwaj. No więc ten Paragwaj jest skolonizowany powtórnie właściwie w XX wieku i to jeszcze nie tak, jeszcze te fale kolonizacyjne, można powiedzieć, no mamy taką falę bardzo niedawno, z lat 70., znaczy 50 lat temu, bardzo niedawno, kiedy Paragwaj właściwie zalewa imigrację brazylijską. Z tym, że specyficzna brazylijska, bo tak naprawdę to jest drugie, trzecie pokolenie imigrantów z Włoch i z Niemiec, którzy na południu Brazylii właśnie mieszkają w dalszym ciągu. No i oni wjeżdżają do Paragwaju i im idzie bardzo dobrze, bo nie dość, że dostają ułatwienia w dostępie do ziemi od paragwajskiego rządu, czego Paragwajczycy nie mają, to jeszcze przychodzi im boom sojowy jakby gratis do tego, czyli zaczyna im iść bardzo dobrze na plantacjach i sprzedaży, tej eksporcie tej soi. Wylesiają wtedy strasznie dużo. Właściwie wtedy kończy się wylesianie lasu atlantyckiego, wtedy znika zupełnie. Przestaje być drugim największym lasem na kontynencie, przestaje być lasem. I Paragwajczycy ich nienawidzą, tych Brazylijczyków, nie? Szczególnie. Jest takie bardzo silne napięcie między tymi Paragwajczykami criollos, a Brazylijczykami plantatorami. A do tego dochodzą jeszcze inne, to jest największe napięcie, ale są jeszcze mniejsze, takie mniejsze grupy imigranckie, bo Paragwaj ma tą historię kolonii wiejskich i to jest ważne, bo na przykład jak myślimy o Wenezueli, to jest kraj, który po II wojnie światowej przyjął gigantyczną imigrację z Europy, ale głównie miejską. I co to znaczy, że oni w drugim pokoleniu są wszyscy wymieszani, już nikt nie wie, kto jest kto, prawda? Natomiast jak masz kolonie wiejskie, na przykład zakładasz w 1920 roku kolonię Fram z Polaków i Ukraińców, tam jedziesz teraz i oni mówią po polsku i ukraińsku. Albo kolonia japońska.
Mieszają się, tak?
No, mieszają się, ale ten proces jest dużo, dużo, dużo wolniejszy niż w przypadku miasta. Masz kolonie japońskie, na przykład, to też ciekawe, jesteś w tym, na paragwajskiej wsi i możesz sobie sushi zjeść, prawda? I nie takie sushi modne, tylko takie sushi, które ci podają jak mielonego, tak na takim zwykłym spółdzielczym talerzu, nie? Potem z drugiej strony masz menonitów też, nie? No i masz też ludność rdzenną, która też jest osobnym światem. I masz miasto Asunción, które też jest osobnym światem i nie chce mieć z tym światem wiejskim, który jest brudny, nie chce mieć nic wspólnego. Więc masz takie grupki. Masz takie grupki, które bardzo często się nie lubią i bardzo często się nie znają. Więc też stwierdziłem, że tak przy okazji, ten obraz czy wywiad nagrywany, no to jest, gdzie spoglądasz rozmówcy w oczy, jest taką bardzo dobrą formą, taką możliwością, żeby ten Paragwajczyk zobaczył na przykład tego sąsiada, którego nie znosi i zobaczył, że on też ma swoje problemy, że on też ta jego historia, którą wyobrażam sobie jakoś tam, może nie jest do końca tak łatwa, prawda? Co oczywiście nie rozwiązuje żadnego problemu rzeczywistego, gospodarczego, ale może jakoś tam w jakimś stopniu łagodzić te napięcia społeczne. Więc tak sobie to teoretyzuję.
Ale to ty chciałeś pokazywać innym mieszkańcom Paragwaju to, co nagrywasz w innych miejscach? Dobrze rozumiem?
To, co nagrałem w Paragwaju. A to w sumie jest istotne. Teraz mam takie spotkania podróżnicze, slajdy, czasem robię to, o tym mówię. W sumie to się koncentruje na tym. Że właśnie tak, bo moglibyśmy na chwilę wrócić wstecz, wrócić do tej szkoły cyrkowej z Granady. Tam się narodził taki projekt, który potem trwał przez kilka krajów. Koncertów muzyki polskiej i wschodnioeuropejskiej, które dawałem ja, prawda? Po polsku, z tym, że wyświetlałem tłumaczenie na hiszpański, gdzieś tam opowiadam o tym kontekście. I wtedy to było, można powiedzieć, pokazywanie kultury tak naprawdę obcej, czy tam mojej, czy naszego regionu, ludziom z Ameryki Łacińskiej. Tym razem to jest zupełnie co innego, jak już jesteśmy w Paragwaju, bo to jest w szczególności film. Książka już nie. Książka jest raczej przemyślana o czytelniku z zewnątrz. Natomiast film jest stricte pomyślany, tak ułożony, tak dobrany, żeby to zainteresowało i to przyniosło jakąś korzyść samym Paragwajczykom. Nawet nie tak bardzo ludziom z zewnątrz.
Jak ty byłeś odbierany przez różne grupy mieszkańców Paragwaju, o których opowiadasz?
No, w Obligado mi mówili Guten Morgen. Obligado to jest taka kolonia niemiecka. No bo tak, no oni tam jeszcze mówią po niemiecku, tak już mówiliśmy.
No zresztą ja, tak jak Polacy
ja zdaje się, że trochę przypominam. Albo przynajmniej bardziej niż statystyczny Paragwajczyk. Natomiast wydaje mi się, że... Jakby od czego zacząć? Bo na przykład jest takie przekonanie może, nie? Że w szczególności ludność rdzenna patrzyłaby na mnie z podejrzliwością i to może się zdarzyć, zwłaszcza na początku, przy pierwszym spotkaniu, ale jak zaczynamy rozmawiać i ja jej na przykład opowiadam, co robię, to oni bardzo szybko zdają sobie sprawę, że jestem po ich stronie w jakimś sensie, nie? Albo w ogóle sam fakt, że ktoś się tak głębiej zainteresuje ich problemami na przykład, to już jest strasznie dużo, bo raczej się nimi nikt nie interesuje.
A jak zaczynałeś pokazywać swój materiał filmowy?
Znaczy ten materiał, znaczy ja go skończyłem, jak już byłem poza Paragwajem tak naprawdę, on potem został pokazany na festiwalu w Asunción, festiwalu filmowym 27 chyba. I on tam nawet dostał takie wyróżnienie honorowe za wkład w kulturę paragwajską, co w jakimś stopniu mi powiedziało, że udało mi się, powiedzieć Paragwajczykom coś interesującego o nich, prawda? To z jednej strony. A z drugiej strony też wylądował ten materiał na YouTubie, znaczy wyciąga na YouTuba i on ma bardzo dużą oglądalność. Wśród Paragwajczyków przede wszystkim. Paragwajczyków i Argentyńczyków, chociaż sądzę, że to też są Paragwajczycy, bo tam jest duża emigracja. No i jest dużo komentarzy, bardzo często silnie emocjonalnych i to jakoś mi też mówi, że udało się gdzieś dotrzeć do tego, co jest ważne, nie? I to też można jeszcze troszeczkę to rozszerzyć o jedną rzecz, że w Paragwaju, który, może zaraz będziemy jeszcze o tym mówić, że ma bardzo duże problemy społeczne i środowiskowe, właśnie jeśli chodzi o wylesianie, jeśli chodzi o te plantacje, i nikt o tym nie mówi. Prasa paragwajska milczy na ten temat, ale tak milczy, tak przeraźliwie milczy na ten temat, prawda? Więc w jakimś sensie, czy w niektórych tematach, jakby ten mój film, który oczywiście jest niedoskonały, który jest jakoś tam prosty, ale na przykład wspomina o rzeczach, o których się nie mówi jawnie.
Na które jawnie, nie zwracają uwagi.
Prawda? Albo pokazana jest deforestacja Chaco, o której się nie wie. Znaczy Paragwajczycy ze wschodu są przekonani, że Chaco to jest w puszcza i dawno już nie. Prawda? Teraz się zaczynają pojawiać jakieś takie media alternatywne, które zaczynają o tym mówić. Natomiast w tamtym momencie, 2019 rok, to był jeden z pierwszych głosów jakichś takich, można powiedzieć. Nie? Stąd też zainteresowanie.
Czyli przyszedł człowiek z zewnątrz i pokazał też
pojrzał z boku
prawdę.
Na sytuację.
Pokazał prawdę. Co czasami jest potrzebne też, żeby taki kubeł zimnej wody wylać, żeby może jednak zacząć myśleć też o tym, o czym mówisz, o środowisku, gdzieś tam o wspólnej przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, Wojtku, że my do Paragwaju będziemy musieli jeszcze wrócić przy okazji twojej wizyty w Krakowie i tutaj zaprosimy cię do studia Radia Kraków, bo to nie jest temat, cała twoja podróż, twoje życie w Ameryce Południowej, 10 lat, które tam spędziłeś, tak jak Kuba wcześniej wspomniał, to trudno zamknąć w jednym formacie naszego programu Między Biegunami. Natomiast do tego Paragwaju w szczególności będziemy chcieli wrócić. Ale teraz jeszcze na koniec dzisiejszego naszego programu chcieliśmy cię podpytać o takie praktykalia. Jak to jest 10 lat w podróży spędzić, bo kończą się wizy, kończy się paszport, kończą się różne inne dokumenty. Jak sobie z tym radziłeś? Bo przez 10 lat nie wróciłeś do Polski, nie byłeś w Europie.
Kończą się pieniądze, bo właśnie, słuchacze zazwyczaj zadają takie pytanie.
Skąd miał kasę. Na to kasę?
Byłem raz w Polsce, tak, 5 lat temu. Chwilę, tak naprawdę byłem więcej na Słowacji wtedy, bo miałem taki, dostałem taki, to się nazywa rezydencja literacka Funduszu Wyszehradzkiego i to było w Bratysławie. Bardzo mi się spodobała Bratysława, uwielbiam.
Popatrz, jesteś drugi po Kubie, który już tam rezydencję planuje.
No więc wtedy...
Ja mieszkałem na Słowacji, więc ja już mam to odhaczone.
No to było właśnie napisanie tej książki o Paragwaju, czyli sprzedani reportaże z peryferii. No ale tak poza tym to rzeczywiście byłem raczej tam. No jak to zrobić? No to jeśli chodzi o te wizy, o te pozwolenia, no to każdy kraj inaczej działa trochę, nie? Najdłużej, no żeby gdzieś tam się no może na jednym przykładzie skupić, najdłużej byłem w Argentynie koniec końców. Bo to w sumie było chyba 4 lata, prawie 4 lata. Tam też pandemia wyskoczyła po drodze i to właśnie ma z pandemią związek, jak to rozwiązałem, powiedzmy, nie? Bo ogólnie w Argentynie tak normalnie, jak nie ma żadnych pandemii, to po 3 miesiącach możesz wyjechać, choćby na 2 godziny, wypić kawę w Chile i wrócić, prawda? I masz znowu 3 miesiące. To jest najprostsze rozwiązanie.
Ale z drugiej strony, jak zaczynasz tam żyć, to też troszkę problematyczne.
No, bo na przykład nie możesz założyć konta w banku i takich rzeczy, nie? No dobrze, w każdym razie ja ten wyjazd i wjazd robię 2 razy, a potem jak wracam po raz drugi, po takim dłuższym w sumie pobycie w Urugwaju, no zaskakuje mnie ta pandemia. Ta pandemia i te kwarantanny w Argentynie były dość ciężkie, dość restrykcyjnie przestrzegane, zwłaszcza jak pandemia zaskoczyła cię w wojskowym miasteczku. No i spędziłem w Junín de los Andes, czyli w tym miasteczku, no prawie 9 miesięcy. No i trzeba przyznać, że akurat dobre było to, bo w Argentynie, jak mówimy, państwo prowokuje problemy i potem je rozwiązuje. No to dobre
państwo. Czasami można... Może to jest sposób.
Nie tylko w Argentynie, myślę.
Więc rozwiązuje ten problem państwa w taki sposób, że przedłuża automatycznie wszystkie wizy, prawda? I oni to robią tak jakoś, znaczy nigdy to nie zagłoszone, do kiedy tak będzie, tylko co miesiąc jest publikowane na stronie Dyrekcji Imigracji, że przedłużamy na miesiąc. No jak zapominam o tym, no będą tak przedłużać, cholera wie jak długo. No, w pewnym momencie okazuje się, że przestali przedłużać. Ja w międzyczasie wyrobiłem sobie w miejscowym komisariacie policji takie jakieś świadectwo o zamieszkaniu i tak dalej. Oni mnie spytali, a pan tu jest legalnie? Tak, bo to ja chyba przedłużają. Już nie przedłużali. Ja nawet o tym nie wiedziałem, oni też nie. I potem próbowałem sobie zrobić jakieś te rezydencje, co w Argentynie nawet nie jest takie trudne, bo tych papierów, których oni wymagają, nie jest tak dużo. Nie jest tak dużo jak na przykład w Boliwii. Tam w Boliwii jest niemożliwe. Próbowałem. No i ale okazuje się, że akurat polska strona nie ułatwia sprawy wtedy, bo trzeba wtedy wyrobić sobie taki to zaświadczenie niekaralności, które koniecznie trzeba zrobić w Polsce, koniecznie trzeba zrobić na papierze, bo jak nie zrobisz na papierze, to nie można tego zapostiliować, czy jak to się mówi. Ta apostili też nie robi ambasada, więc zastanawiam się, po co tam ta ambasada jest, bo to trzeba też zrobić w Polsce. Więc trzeba zrobić dwa te, jak to się mówi po polsku, tramity, takie te, no... No 2 razy odwiedził urzędy w Polsce i to było skomplikowane raczej, więc koniec końców byłem nielegalnie czy nieregularnie w Argentynie przez ostatnie 1,5 roku, ale żadna konsekwencja poważna z tym się nie wiązała, oprócz kary, jaką musiałem zapłacić, która nie była zbyt wygórowana.
Ale to dopiero na granicy cię...
Tak, jak już... Znaczy, ja wiedziałem o tym, zapłaciłem ją wcześniej. Aha. Poproszę do urzędu. Ten urząd...
Przyznałeś się.
Tak. No, czy zapłaciłem tą karę, tak to się robi, no po prostu to jest legalne wszystko.
Wojtku, zmierzamy powoli do końca. Musisz odpowiedzieć na to
kasa?
Podstawowe pytanie.
Skąd kasa? A to różnie, to też się zmieniało. To też gdzieś tam ewoluowało. Ten historia ekonomiczna podróży, to jest osobny temat też, nie? No ale w jakimś tam dużej mierze artykuły prasowe w pewnym momencie, znaczy w sumie przez dużą ilość czasu. Oczywiście ta prasa nie płaci dużo, natomiast jak podróżujesz na rowerze, to główny wydatek to jest jedzenie i to nie jest duży wydatek, tak koniec końców. Znaczy, jeśli porównałem do tego do życia w Krakowie, jakbym chciał za te same pieniądze żyć w Krakowie, to mnie przeżył nie 1,5 roku, prawda? W szczególności nie stać by mnie było na wynajem niczego. Więc te artykuły, też jakieś prace takie po drodze, coś tam wyszło akurat, nie wiem, być szerpą w Chalten przez 3 dni i dobre pieniądze na tym zarobić, albo naprawiać rowery, albo też właśnie grać na ulicy, na gitarze, to akurat w północnej, no w pierwszej części podróży to robiłem częściej niż później. No i w ostatnich latach, 2-3 latach, właśnie jak zacząłem z tymi filmami, bo najpierw był ten Soy Paraguayo w Paragwaju, a potem właśnie inne projekty, no to założyłem Patronite'a, no i ten Patronite też mi tam pomaga. Dziękuję.
Jasne.
swoją drogą patronom, że jeszcze pomagają.
Wojtek, gdzie cię szukać w internecie? Jeszcze raz.
Ewentualnie w księgarni.
Ewentualnie w księgarni.
Tak, w księgarni ta książka, którą bardzo polecam, bo to dobra książka, dalej uważam, że to jest dobra książka, tam parowają sprzedani reportaże z peryferii, tam możecie zobaczyć, jaki jest związek naszego życia i naszej konsumpcji z problemami społecznymi i ekologicznymi po drugiej stronie świata. A w internetach Wojciech Ganczarek się nazywam. Wojciech Ganczarek, tak mnie znajdziecie na Facebooku, a na Instagramie latynoamerykański. Małpa latynoamerykański.
To ja dorzucę jeszcze do tego jedno pytanie. Kiedy wracasz?
Ja myślę, że...
Właśnie dokąd? No właśnie. Czy ty wróciłeś? Czy ty wrócisz tam?
No bo jestem... Bo właśnie jak jest pytanie o...
Kupiłeś jakieś tam hektary w Argentynie?
Nie. Jak mówi się o zakończeniu podróży, to trudno mówić o zakończeniu, bo właśnie te projekty, na przykład dokumentalne w szczególności, które rozpocząłem w Argentynie, to ja je teraz kontynuuję, znaczy składam, więc trudno mówić o jakimś końcu. No i takim pierwszym wyborem, jakby logicznym, czy nawet potrzebą dla mnie byłoby pojechać znowu do Argentyny po coś tam. Znaczy,
no. To czekaj, inaczej to ostatnie pytanie zadamy, bo pierwsze brzmiało, czy bilet do Meksyku był w jedną stronę, to z Argentyny do Europy, do Polski kupiłeś w jedną stronę, czy masz powrotny?
Nie, kupiłem w jedną, ale strasznie mnie bolało, to drogie te bilety. To nie to samo, co kiedyś. Tak?
No dobrze, Wojtek Ganczarek dzisiaj w programie Między biegunami. Paragwaj nam zostaje w takim razie na dłuższą rozmowę po raz kolejny. Mam nadzieję, że szybko nie wyjedziesz, więc będzie okazja.
A my Państwu polecamy też zerkać na social media Wojtka, ponieważ, tak jak wspominał, zdarza mu się występować podczas slajdowisk, spotkań autorskich, więc można też spotkać go na żywo, także w Krakowie. No, a opowiedzieć o 10 latach życia w podróży w drodze.
10 odcinków musieliśmy.
W programie Między biegunami jest ciężko. Jak będziemy robić, Wojtek, taki cykl gość programu przez 10 kolejnych odcinków, to jesteś pierwszym, którego zapraszamy.
Wojtek Ganczarek jeszcze obiecuje jedną rzecz, że jak wyjdzie teraz ze studia Radia Kraków, to zrobi zdjęcie tego roweru, jak on tam stoi cały czas.
Umieścimy na Facebooku. Zaraz rzucamy.
Między biegunami. Wojtek Ganczarek, wielkie dzięki za spotkanie w Radiu Kraków.
Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę i za zaproszenie.
Kuba Niziński.
Bartek Wiziak, do usłyszenia.
Między biegunami.